Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.
Amen. Zaczynamy nową serię kazań. Nazywa się After Party. Co po zmartwychwstaniu? To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać wszyscy jako wierzący. Przez ostatnie praktycznie 1700 lat istnienia Kościoła, Kościół po okresie wielkanocnym rozprawiał się na temat wydarzeń, które miały miejsce po Wielkanocy. I dzisiaj chcemy porozmawiać sobie o tych wydarzeniach. Chcemy zacząć serię, która potrwa kilka tygodni, aż do święta zesłania Ducha Świętego, dlatego że w kalendarzu liturgicznym, w kalendarzu naszego Kościoła, w kalendarzu w ogóle każdej wierzącej osoby, najważniejsze wydarzenia to nie były wydarzenia, które działy się tylko w samą Wielkanoc, ale Wielkanoc zapoczątkowała lawinę wydarzeń, spektrum pewnych rzeczy, które po prostu musimy objąć naszym sercem i duchem po to, żebyśmy byli w lepszym, zdrowszym miejscu i żebyśmy mogli to spraktykować w dobry sposób jako wierzący ludzie, jako naśladowcy Chrystusa. Jeżeli nie jesteś jeszcze wierzącą osobą, znasz Pana Boga albo chciałbyś Go poznać lepiej, masz wątpliwości, masz masę pytań, wierzę, że ta seria pomoże Ci ustosunkować się lepiej i odkryć na nowo dobroć i głębokość i piękno Boga w Twoim życiu, bo najpiękniejsze rzeczy zadziały się po zmartwychwstaniu. Po zmartwychwstaniu, jak wiemy, wydarzyło się wiele rzeczy, między innymi to, że Jezusa nie było już w grobie i uczniowie czekali na Niego konkretnie, zastanawiali się, gdzie On jest. Jest kilka wydarzeń, które potem będziemy sobie opisywać, ale ten pierwszy tydzień po zmartwychwstaniu Chrystusa, te pierwsze kilka dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, one odnoszą się do bardzo ważnego wydarzenia. Otóż odnoszą się do tygodnia, który w Kościele od 1700 lat historycznie jest analizowany i jest nazywany tygodniem miłosierdzia, tygodniem Bożego miłosierdzia. Zrozumieniem Bożego miłosierdzia, tym, co wszyscy powinniśmy zrozumieć, czym jest Boże miłosierdzie. Takie niepopularne słowo wśród ewangelicznych chrześcijan, protestantów, miłosierdzie to jest bardziej kojarzone z katolicką stroną chrześcijaństwa w tym kraju, ale miłosierdzie to piękne, prastare polskie słowo. Dzisiaj się nie mówi, okazuje Ci miłosierdzie. Na przykład szef tak nie mówi do swoich pracowników. Okaże Ci dzisiaj miłosierdzie. O, dziękuję szefie, dziękuję. Dziękuję, to mój szef jest bardzo miłosierny. I na LinkedIn na przykład pracuję dla bardzo miłosiernej firmy. Nie ma. Nie ma takich opisów. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale czytamy takie słowa. Przystąpmy więc z ufnością. W ogóle to ten początek tego zdania jest sam w sobie bardzo trudny, bo w dzisiejszych czasach, w dobie fake newsów i zawiedzionego serca informacją albo charakterem człowieka, przystępowanie z ufnością do czegokolwiek jest trudnym procesem. Natomiast autor listu do Hebrajczyków zachęca nas do tego, żebyśmy zaufali od razu. Przystąpmy z ufnością, podejdźmy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. To są dwa oddzielne wyrazy, dwa oddzielne tematy, miłosierdzie i łaska. Ja wytłumaczę różnicę pomiędzy miłosierdziem i łaską, dlatego że one są często mylone ze sobą. Mylone są ze sobą, dlatego że ludzie myślą, że łaska i miłosierdzie to jest dokładnie ta sama materia. A to nie jest ta sama materia. Bóg jest miłosierny i Bóg jest łaskawy. Można komuś okazać miłosierdzie i można komuś okazać łaskę. Ciekawe, prawda? Dobrze. Przejdźmy do definicji. Łaska i miłosierdzie, jak mówi nam słownik łaski i miłosierdzia wydany przez PWN. Żartuję, nie ma takiego słownika. Łaska i miłosierdzie są pojęciami często ze sobą mieszanymi, bo mają podobne znaczenie po prostu. Ale prawda jest taka, że nie są one ze sobą, jak to się pięknie mówi po polsku, tożsame, czyli dzielą zupełnie inny charakter słowa i materii. Teraz, żeby zrozumieć różnicę, tłumaczę, jakbym tłumaczył 5-latkowi, czyli sobie. Miłosierdzie jest Bożą podstawą, okej? Okay? Miłosierdzie jest Bożą postawą, która nie karze nas za nasze grzechy. To jest miłosierdzie. Miłosierdzie nie karze za grzechy, tak jak na to zasłużyliśmy. Czyli miłosierdzie to jest powstrzymanie czegoś. Czyli mój szef jest miłosierny, powstrzymał podwyżkę. Miłosierny inaczej. Zły miłosierny. Miłosierdzie jest powstrzymaniem czegoś, jest postawą, która nie karze nas za nasze grzechy, na które zresztą zasłużyliśmy. A łaska, uwaga, a łaska jest otrzymaniem czegoś, na co się nie zasłużyło. Łaska jest ciągłym stanem błogosławieństwa, mimo iż na nią nie zasłużyliśmy. Na krzyżu wydarzyły się dwie rzeczy. Na krzyżu, na którym umierał Jezus Chrystus, wydarzyły się dwie rzeczy. Kto był na naszych rekolekcjach przez dwa dni? Ręka w górę, brawo, połowa kościoła, to się ceni. Doktor habilitowany Krzysztof Leśniewski tłumaczył nam, Krzysiu się wkurza, ale powinien zrobić doktorat w końcu, bo ja tak na twoją korzyść. Krzysztof dzielił się ideą tego, co się wydarzyło na krzyżu, całą treścią tego wszystkiego, co się wydarzyło podczas ukrzyżowania Chrystusa. Możemy to podsumować na potrzeby dzisiejszego kazania na dwójnasób, kochani. Otrzymaliśmy na krzyżu miłosierdzie i otrzymaliśmy łaskę. Czyli tak naprawdę Bóg powstrzymał karę za nasze grzechy. Nie dał nam tego, na co zasłużyliśmy. Zostaliśmy skazani, ale nigdy nie otrzymaliśmy wyroku. To jest miłosierdzie. Wszyscy jesteśmy skazańcami. Ten tydzień Bożego Miłosierdzia w Kościele przypomina nam, wszyscy jesteśmy skazańcami w więzieniu grzechu. Wszyscy popełniliśmy błąd. Nie ma wśród nas doskonałej osoby, która by sama mogła sobie wypracować sztamę z Bogiem. Jak mówią niektórzy celebryci w tym kraju. Mam sztamę z Bogiem. Lewandowski. Możecie sprawdzić, cały czas jest na jego profilu naszej klasy, który nie istnieje. Mamy wypracowane przebaczenie. Jakby zostaliśmy wszyscy skazani przed najwyższym sądem, bo popełniliśmy masę grzechów w swoim życiu. Będziemy je popełniać, jakby wyrok zapadł. Ale miłosierdzie polega na tym, że nie idziemy do więzienia, mimo że wyrok ciąży. Ponieważ nie idziemy do więzienia dlatego, że wstawił się za nami świadek, którym jest Jezus Chrystus i mówi, to prawda, że te osoby popełniły to, co popełniły, ale ja biorę to na siebie. I ten sędzia, który chciał wydać wyrok, mówi, okej, masz do tego prawo, możesz to na siebie wziąć, jesteś doskonałym przykładem ofiary. Łaska natomiast polega na tym, że kiedy staliśmy przed bramą więzienia, już mieliśmy do niego wejść, ale do niego nie weszliśmy. Jezus powiedział do sędziego, biorę to na siebie. Łaska polega na tym, że kiedy tylko się odwracamy od bram więzienia, nagle widzimy wielki festiwal radości na naszą cześć i nagle widzimy tak. Dobroć, prezenty, błogosławieństwo, fajne piosenki, szczęście. Ludzie tańczą na naszą cześć. Widzimy ludzi, którzy przychodzą i tak tańczą przed nami jak w Buenos Aires. Łaska ogarnia wielki festiwal dla twojego życia. Celebruje cię. Łaska oznacza, słuchaj, jesteś wybrany do wielkich rzeczy. Jesteś moją córką i moim synem. I okazałem ci miłosierdzie i przyjmij to miłosierdzie. Ale nie żyj tylko w stanie miłosierdzia. Ale mi się upiekło, Panie Jezu. Dziękuję. Tak większość chrześcijan niestety żyje. Cały czas patrzą się na krzyż, na którym wisi Chrystus. Myślę sobie, gdyby nie Chrystus, to byłbym w więzieniu, ale już nie jestem w więzieniu. I wiecie, co się dzieje? Potrafią 20, 30, 50 lat żyć i patrzeć się na bramy więzienia, do którego nie weszli. Ale nigdy nie odwracają się i patrzą, że jest cała impreza zorganizowana na ich cześć. To jest łaska. Bóg, kiedy Biblia mówi o tym, że Bóg jest łaskawy, nie mówi o tym, że Bóg ci tylko wybaczył, okazał ci miłosierdzie. Biblia mówi o tym, że Bóg ma całą dobroć wszechświata, którą stworzył, przygotowaną dla ciebie, dla nas, dla Kościoła. To nie jest Ewangelia plus, to jest Ewangelia. Raczej patrzę na lata spędzone w Kościele i patrzę często na lata tego, czego ja się uczyłem o Bogu i raczej żyłem Ewangelią minus. Ewangelią wybrakowaną, ponieważ tłumaczono mi miłosierdzie i myślałem sobie, że miłosierdzie jest łaską. Ale to są dwa oddzielne koncepty. Czytamy w kolejnym wersecie Mateusza 9:13. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus mówi znamienne słowa. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Jezus chce od nas konkretnej postawy. Nie postawy ciągłego poświęcenia, która wynika z biczowania się i z myślenia sobie, o jaki jestem biedny, tylko chcę, żebyśmy stali się ludźmi, którzy będą odzwierciedlali dokładnie to, co Bóg nam pokazał. Chcę, że Jezus inaczej. Macie lustro w domu? Czy wiecie, że do 1835 chyba roku, do lat 30. XIX wieku, nie istniało pojęcie anoreksji, nie istniało pojęcie bulimii, nie istniało pojęcie depresji z powodu porównywania się. Dlatego, że dopiero po 1830 roku opracowano technikę produkowania tanich luster. Kiedyś lustra były bardzo exclusive prestige wydatek. Tylko najbogatszych mieszczan, szlachtę, arystokratów było stać na lustro, bo wykonanie lustra było bardzo drogim procesem. Lustra były tylko w pałacach królewskich, wielkich po prostu posesjach. Powszechnego człowieka nie było stać na lustro. Jak miałeś takie małe lusterko, jak widać w bajkach, takie wiecie, otwierane, takie, że widać tam twarz, to już w ogóle było szczyt, że nosisz jakiś kawałek bogactwa. To było jak mieć iPhone'a 14 Pro Max, takie lusterko, bo było cię stać naprawdę na coś niesamowitego. Ludzie zaczęli chorować na porównywanie się, kiedy zaczęli widzieć codziennie, jak wyglądają przed lustrem. Kiedy produkcja luster zaczęła być masową produkcją i ludzi zaczęło być stać na lustra, klasę średnią przede wszystkim, globalizacja luster nastąpiła w połowie XIX wieku, ludzie zaczęli mieć większą świadomość porównywania się do tego, jak to wygląda. Zaczęli mieć kompleksy i problemy mentalne z tego powodu. Jeśli macie lustro, to wiecie, że lustro służy do dwóch rzeczy. Do tego, żeby przejrzeć się, czy wszystko jest cacy, czy sprawdzić, czy masz czyste buty, czystą koszulę, czy masz coś we włosach, czy masz czyste zęby, żeby położyć make-up. Ale lustro w tej negatywnej odmianie może służyć też do tego, żeby się porównać. Kurde, znowu nie wyglądam tak jak ta laska z Instagrama. Nie, no ta koszula inaczej leży na mnie niż na niej. Ale prawda jest taka, że my dzisiaj patrzymy sobie na to, co Jezus mówi i chcę, żebyśmy się przejrzeli w lustrze i stwierdzili, nie jestem ofiarą, która musi się biczować ciągle przed Bogiem, bo stoję już przed więzieniem. Chcę teraz zacząć wszystkim innym mówić o tym, że mogą przyznać się do swoich błędów, pokutować sprawiedliwie i wyjść do Boga. Wyjść do Boga i stwierdzić, Boże, przyjmuję tą wolność. Tylko na tym nie możemy się zatrzymać. Na tym nie możemy się zatrzymać. Muszę powtórzyć tą myśl jeszcze raz. To, że stoisz przed więzieniem i do niego nie trafisz, to nie jest twoje powołanie jako wierzącej osoby. A tak się czujemy często. Ja patrzę na marazm wśród chrześcijan często i myślę sobie, stoimy w miejscu skupieni na tym, co mówi nam Biblia i myślimy sobie, Biblia dała mi wolność. Ale nie wiemy, jak z tej wolności korzystać. I w tym tygodniu Bożego Miłosierdzia, w kalendarzu liturgicznym Kościoła, w tym tygodniu, w którym Słowo Boże pokazuje mi, że zostało mi wszystko przebaczone, dzisiaj chciałem nas prosić, Kościele, o proaktywną, bardzo proaktywną postawę w stosunku do tego, co Bóg ma dla nas w postaci łaski. Zaraz do tego przejdziemy. Efezjan 2, 4, 5, czyli drugi rozdział Efezjan, 4 i 5 werset. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. To jest niesamowite. Co znaczy, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie? To znaczy, że każdy, kto trafia do sądu, jeżeli mówi, poproszę Jezusa jako koło ratunkowe, każdy, kto wyznaje Jezusa Chrystusa swoimi ustami jako Pana i Zbawiciela, tak mówi nam list do Rzymian, każdy, kto utożsamia się z Jezusem i mówi, to jest mój Pan i Zbawca, On wziął moje grzechy na siebie. Każdy, kto staje przed sądem, Bóg nie ma tak, że analizuje ten case, wiecie, tak jak w amerykańskich filmach, idzie potem z ławą przysięgłych, mówi swój stosunek, potem ława przysięgłych tam analizuje i oni tak, no dobra, no wiemy, że Jezus za niego umarł, ale spójrz, zobacz, jak on potraktował tego psa, jak miał 7 lat, zobacz, jak on traktuje ludzi, zobacz, ile on rzeczy ukrywa, zobacz, jaki on po prostu przynosi wstyd. Nie ma czegoś takiego. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, oznacza, że Bóg jest nieskończenie bogaty. Kiedy Biblia mówi o tym, że Bóg jest coś bogaty, to nie ma tak, że ma limit. Słowo bogactwo w połączeniu z Bogiem oznacza, że to jest nieskończone. Lecz Bóg, Elohim, El Shaddai, Bóg wszelkiego zaopatrzenia, jak mówi Biblia, jest bogaty w miłosierdzie, to oznacza, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. To znaczy, że każdy, kto trafia do sądu, zostaje mu to wybaczone. Wychodzi na wolność. Z powodu swojej wielkiej miłości. Jaki jest powód, dla którego Bóg nas wypuszcza z powodu Chrystusa? Miłość. Nie, że Bóg sobie coś jeszcze analizował na twój temat. Nie, Bóg po prostu nas kocha, to jest Jego natura. Uczyliśmy się o tym przed Wielkanocą. To jest natura, której Bóg nie zmieni w stosunku do nas. On jest suwerenem swojej miłości. Nic nie jest w stanie wpłynąć na Jego niezależną miłość. Bóg z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, teraz tutaj jest taki czasownik miłość i umiłować. Zobaczcie, przeanalizujmy sobie ten fragment, bo on jest niesamowity. W ogóle jak jest werset, który się zaczyna od lecz, to nie jest słowo pochodne od leczo, to jest nasze polskie inaczej ale, ale Bóg. Ale Bóg, czyli zawsze ten wyraz przed słowem Bóg oznacza, że Bóg zmienia dynamikę sytuacji. Lecz ale. Że coś się wydarzyło, ale Bóg ma ostatnie zdanie. Nie wiem, co się wydarzyło dzisiaj w twojej historii. Nie wiem, jak wyglądał twój tydzień, twój miesiąc, twoje pół roku. Moje było dość fatalne pod wieloma względami. I myślę sobie, ludzka rzecz. Czasami jesteśmy po prostu w ciemnej dolinie, a czasami oddychamy na pięknych, zielonych wzgórzach. I to jest okej. I to jest okej. Chcę wam powiedzieć, że to jest okej. Bóg nadal jest z tobą. Niezależnie od tego, co przechodzisz. Pamiętaj, że Bóg... Zawsze, jeżeli nie pamiętasz żadnego wersetu biblijnego, ja tak zrobiłem, byłem taki sprytny na obozach chrześcijańskich, że jak mi kazali się uczyć wersetów na pamięć, to zawsze zaczynałem od ale Bóg. A, no i tam uchodziło czasami. Jak nie pamiętasz żadnego wersetu, nie pamiętasz się naucz tych dwóch pierwszych słów. Lecz Bóg. Możesz mieć fatalny dzień i musisz sobie powiedzieć, nic nie pamiętam, ale Bóg. Nie mam telefonu ze sobą, nie spojrzę do Biblii online, ale Bóg. Ale Bóg jest w stanie zrobić coś w mojej sytuacji. Ale Bóg jest w stanie mi przebaczyć, okazać miłosierdzie, jest w stanie dać mi łaskę, jest w stanie dać mi więcej, jest w stanie mnie uzdrowić, jest w stanie mnie poprowadzić. Jestem zgubiony, ale Bóg mnie odnajdzie. Jestem połamany i poszkodowany, ale Bóg mi wybaczy i mnie wyprostuje. Najkrótszy werset, którego potrzebujesz na dzisiaj. Boże miłosierdzie i łaska mieści się w tych dwóch słowach. Taka ściąga dla ciebie. Nie wiem, jak się dzisiaj czujecie. Ktoś potrzebuje tych dwóch słów? Ręka w górę. Halo? Dobrze, jest Kościół pełen interakcji. No, nie. Okej. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, no nie wiem, jak można bardziej napakować ten fragment. Apostoł Paweł siedział nad tym listem i tak, jak mogę napisać o tym, że Bóg nas kocha? Jak mogę napisać o tym, żeby ludzie zrozumieli, że Bóg jest miłością? Może zacznę tak, od miłosierdzia, a potem napiszę o Jego miłości, a potem napiszę, że nas jeszcze umiłował. Zmieszczę to w jednym zdaniu. To jakby taki autor, nie wiem, Mróz na przykład napisałby takie zdanie, tam krytycy by go tam, wiecie, ochrzanili, że jest lazy pisarzem. Tak spójrz na to zdanie, no weź. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, to jak to dziecko z TikToka. I had a dream when I was, Tylko, że to jest... Słowo Boże, które ma nam coś przekazać. Jest tutaj ciężar nieskończonej Bożej miłości. Przede wszystkim wyszedłeś z więzienia, Jezus na ciebie wziął swój wyrok, jest miłosierdzie. Z jakiego powodu? Bo cię kocha. Mało tego, dlaczego cię kocha? Bo cię kocha. Jest pewien statut miłości, jest pewna dynamika miłości. Statut jest taki, że po prostu ma wielką miłość, to jest jego statut, to się nie zmienia, a jego dynamika miłości w twoją stronę jest ciągle taka, że cię kocha. Jak sobie wyobrażam Bożą miłość we śnie. Galopująca Boża miłość w moją stronę. Ale najlepsze jest to, że kiedy nas umiłował? Wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach. Najgorzej. Pokochaj trupa. Jeżeli mamy być szczerzy, interpretacja tego wersetu przez setki lat w Kościele wyglądała w następujący sposób. Jesteś martwy w swoich uczynkach, śmierdzisz grzechem, zgniło ci już ciało i zgniła ci dusza. Nie jesteś atrakcyjnym sobą, zadbanym z umytymi zębami, zrobioną fryzurą. Jesteś po prostu trupem, który po prostu jest poszargany. Jesteś zombie, który śmierdzi i leży na ziemi. To jest idea tego wersetu. I Bóg w tym momencie cię ukochuje. Przyszło zbawienie do zombie. To jest to after party, które się dzieje. Tłumaczenie Bożego miłosierdzia jest piękną sprawą, bo jest nieskończonym tematem. Można byłoby mówić i mówić i mówić. Bóg okazał całą dynamikę i głębię swojej miłości w momencie, kiedy byłeś w najgorszym miejscu. Guess what, jak mówią Amerykanie. Ta dynamika nigdy się nie kończy, bo cały czas wracamy często do stanu bycia zombie. Bo cały czas patrzymy się na więzienie i mówimy, a może wejdę do tego więzienia. Jak pamiętacie księcia Egiptu? To z Biblii jest bajka. Bo to jest historia Egipcjan, którzy uwolnili, a nie chcieli, Żydów. I tak myślę sobie, jakbym był taką osobą, która kogoś uwalnia, myślę sobie, to już idź, już nie wracaj, nie rób mi problemów. Już trudno, no było, minęło. Wisły kijem nie cofniesz. Idźcie. Jakbym był Egipcjaninem. Bo nigdy, zawsze patrzymy na to z perspektywy Hebrajczyków, że oni tam wyszli, szli te 40 lat, tam cuda. W skrócie. A jakbym był takim Egipcjaninem, no mam nadzieję, że do mnie nie wrócą. W ogóle mam nadzieję, że o mnie nie będą pamiętać, bo byłem strasznym chamem dla nich przez prawie setki lat. Strasznym chamem. Od Józefa, jak był premierem, jak się tylko tutaj sprowadzili, to nie byliśmy dla nich mili. To byli nasi niewolnicy. Mam nadzieję, że jak już teraz ich wypuszczamy, jakbym był faraonem, to bym sobie tak myślał, no dobrze, już idźcie, już nie róbmy sobie problemu, było, minęło. A oni, Żydzi, Hebrajczycy na tej pustyni, coś tam było nie ten, nie halo, że tam za gorąco, że muszą iść. I nagle mówię, lepiej nam było w Egipcie. I wyobrażam sobie, że jakby mieli na przykład komórki, to było tak, kurde, nie no, zadzwonię do swojego poprzedniego właściciela z Egiptu. Panie Egipcjaninie, było mi, jestem na pustyni, no ja wiem, tak 45 Celsjusza. Nie ma chmur, nie. A u was są chmury? No nie. Gdzie? Nie, jakieś skały syna, nie wiem. Ale nie o to chodzi. Halo? Coś przerywa. Panie Egipcjaninie, bo jednak było lepiej u ciebie. Co za głupia konwersacja. Byłeś niewolnikiem, który nie mógł zrobić nic w swoim życiu. Chcesz trafić z powrotem do więzienia. To jest często nasza postawa. Zaczynamy tańczyć z grzechem na nowo, tak jak byłoby to najlepsza rzecz w naszym życiu, kiedy Bóg okazał nam miłosierdzie. Ale powiem wam, dlaczego tak jest. Powiem wam, dlaczego chętnie czasami wracamy do grzechu. I to jest dzisiaj podsumowanie całego mojego kazania. Jak już się zmęczyłeś, to dobrze, bo to już jest koniec. Chrześcijanin, który doświadcza tylko miłosierdzia i stoi i patrzy się na bramę więzienną, do której nie wszedł i pamięta o tym, że w sądzie było super, bo sędzia go uwolnił ze względu na Jezusa Chrystusa, to chrześcijanin, któremu się zaczyna nudzić. To chrześcijanin, który nie wie, po co żyje i funkcjonuje. Pamięta tylko o Bożym miłosierdziu. Ale jak się odwrócisz i zobaczysz całą paradę na twoją cześć, dar łaski Ducha Świętego, który daje ci dary, dar mówienia na językach, dar prorokowania, dar bycia ewangelistą, ten, który daje ci powołanie do tego, żebyś był apostołem, nauczycielem, ewangelistą, do tego, który nagle zaczyna błogosławić cię ludźmi, wspólnotą, przygodami, o których ci się nie śniło, karierą zawodową, w której tylko Bóg może uczynić cuda i otworzyć ci drzwi, rodziną i ludźmi, którzy są tak wspaniali, chociaż są tylko ludźmi, ale są w stanie przynieść ogromne błogosławieństwo i zmiany, kiedy nie patrzysz na to jak na łaskę, kiedy nie doświadczasz tej łaski, skupiasz się tylko na tym, no, że Bóg mi wybaczył, więc skupiasz się na miłosierdziu, a miłosierdzie samo w sobie nie jest w stanie usatysfakcjonować twojego życia, dlatego że potrzebujemy wiedzieć, że jest łaska. Historia o synu marnotrawnym to jest ta historia, w której możemy sobie najlepiej wyobrazić łaskę. Dobrze pamiętacie tą historię, nie będę teraz mówił, ale jeden z synów mówi do ojca, daj mi wszystko, co mi się należy, czyli mój spadek, ja wychodzę, idę imprezować, zainwestuję pieniądze w krypto. Synu, w krypto nie, głupio. Daj spokój, tato, moje pieniądze, dawaj. Wiecie, poproszenie ojca, żeby ci dał swój spadek, jest równowarte temu, że myślisz sobie, mój ojciec już jest umierający albo już nie żyje w moich oczach, więc daj mi moje pieniądze, które mi się należą. I tak często traktujemy tę historię. Więc ten syn idzie, zainwestował wszystko w głupie rzeczy, wydał te pieniądze na tańce hulanki, a potem znajdujemy go w Biblii, jak je ze świniami. Co jest równowarte tego, że na przykład znalazł się w Bangkoku bez pieniędzy i nie wie, co ze sobą zrobić. I myśli sobie, chyba wrócę jednak z powrotem do mojego ojca. Wrócę z powrotem do mojego ojca, bo po prostu zmarnowałem wszystko, co mi dał. Zmarnowałem cały posag, który otrzymałem, cały spadek, który otrzymałem od swojego ojca. I on wraca. I ojciec go widzi i biegnie do niego. To jest ta historia. Cały czas będziemy sobie powtarzać tę historię, bo to jest tydzień Bożego Miłosierdzia. Ojciec jak go widzi, to biegnie do niego. Jak ja bym był tym synem, to bym myślał sobie, teraz ojciec idzie mi przylać. Teraz ojciec idzie dać mi w cilu. O, jestem! Ha! Taki, wiecie, polski ojciec. O, wrócił, cwaniaczek! Ja sobie tak zawsze wyobrażałem. Ja niestety też mam doświadczenie takiego taty. Tatę bardzo kocham, ale to jest doświadczenie mojego taty. Pamiętam, jak wracałem i tam, nie wiem, po jakiejś imprezie byłem nastolatkiem, tylko komentarze. O, wrócił. Wrócił. No wrócił. I co? Ja zawsze myślałem sobie, że on biegnie, żeby mu nam nagadać. A on wybiegł do niego, żeby pokazać mu największą możliwą miłość. I to jest miłosierdzie. Ale łaska polega na tym, że on wraca i mówi, zrobimy teraz największą imprezę, zabijemy najdroższe zwierzę i teraz dopiero mój syn, który był zgubiony, się znalazł. Zrozumie, czym jest moja miłość. Fajne. Taki kościół. Fajne. Jest jeszcze jeden werset, który chciałbym, żebyśmy przeczytali. Michała 7,18. Któż jest Bogiem jak ty, który przebacza nieprawość i daruje występek resztki swojego dziedzictwa? Nie chowa swojego gniewu na wieki, a ma upodobanie w miłosierdziu. Któż jest Bogiem jak ty? Chrystus umarł i załamało to uczniów. Ten czas Wielkiego Piątku był strasznym czasem. Chrystus wycierpiał ogromne, ogromne rzeczy. Niewyobrażalny ból. Niewyobrażalny lęk Chrystusa, który stał się człowiekiem. Niewyobrażalne cierpienie Chrystusa. Ubiczowany za nas, ubity za nas. Opluty. Ukrzyżowany. Tak prosto brzmi. Wiemy, Wielki Piątek był niedawno, ale my jako chrześcijanie musimy być ludźmi Wielkiego Piątku. Musimy pamiętać o tym, co spotkało Chrystusa. Musimy być ludźmi, którzy rozumieją Wielką Niedzielę, czyli Wielkanoc. Musimy żyć w tych dwóch rzeczywistościach naraz. Pamiętać o tym, co spotkało Chrystusa. Pamiętać o tym, co Chrystus zrobił dla nas, kiedy zmartwychwstał. Musimy pamiętać, jest paradoks życia. Są dwie strony medalu. Chrystus wybaczył wszystkie twoje grzechy. W tym sądzie należało nam się naprawdę ostra kara. Wieczność w potępieniu. Biblia mówi o tym wielokrotnie, że mogliśmy zostać... To jest kara dla tych, którzy nie żyją w świadomości Chrystusa, że możemy żyć w grzechu, nie przyjąć łaski Boga i skończyć w wiecznym oddzieleniu od Boga, które jest straszne, strasznie bolesne. Można łatwo pomylić łaskę i miłosierdzie. Ja zawsze myliłem łaskę w jednym aspekcie śmierci Chrystusa na krzyżu. Jest fragment, w którym rzymski żołnierz, kiedy Chrystus mówi pragnę, podaje mu gąbkę nasączoną octem. Jako nastolatek, jak czytałem ten fragment, myślałem, wow, no chociaż jeden rzymski żołnierz mu okazał łaskę, dał mu wodę z octem, bo pragnął. Dopiero po tych słowach, kiedy Jezus napił się z tej gąbki, Jezus mówi, wykonało się. Cały dług został spłacony. Ale im studiuję Biblię, bardziej tym widzę więcej rzeczy i myślę sobie, że to jest nieprawda, że ten żołnierz mu ulżył. Ten żołnierz skatował go jeszcze bardziej, niż wyobrażałem to sobie. Tym bardziej doceniam Boże miłosierdzie i Bożą łaskę, dlaczego Bóg nas kocha, bo niewyobrażalne jest to, co ten żołnierz jako człowiek, jak bardzo człowiek jest w stanie być obrzydliwy w stosunku do kogoś, kto go miłuje i kocha, do człowieka pobitego i ukrzyżowanego, jakim był Chrystus. Ta gąbka, którą mu dał na kiju, to nie była gąbka nasączona octem i wodą, żeby mu ulżyć w pragnieniu. Kiedy Chrystus powiedział, pragnę, człowiek w swoim zepsuciu, w swoim grzechu dał mu gąbkę nasączoną octem, bo takich gąbek używano w toaletach i łaźniach do podcierania się z ekstrementów. Nasz Pan pragnął, a od nas otrzymał to, co najgorsze. Ukrzyżowanie i Wielki Piątek to jest straszny dzień. I myślę sobie o tym, i myślę sobie, Boże, nie zasługujemy na nic od Ciebie. Może zasługujemy tylko dzięki Chrystusowi na to, żeby wyjść z więzienia. Może zasługujemy tylko na to, żeby stanąć i powiedzieć: Panie, dzięki Ci, że wziąłeś to wszystko na siebie. Jezus mówi: wykonało się te telestań. Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oddaję mojego ducha w Twoje ręce, Ojcze. To wszystko, co się wydarzyło w Wielki Piątek, to jest całe Boże miłosierdzie. Ale jeżeli będziemy ludźmi tylko miłosierdzia, nigdy nie zrozumiemy tego, co Bóg dla nas zrobił przez zmartwychwstanie. Jaką łaskę nam okazał. Bo Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał i zaczął potem się objawiać swoim uczniom. I o tym będziemy mówić przez kolejne tygodnie. Będziemy analizować to, co zrobił Tomasz, który nadal nie wierzył w Boże miłosierdzie i łaskę, kiedy chciał sprawdzić rany Chrystusa. Będziemy analizować to, co zrobili inni uczniowie, to, co się działo, kiedy Chrystus się objawiał w Dziejach Apostolskich, jaka może być nasza postawa w lepszym miejscu, aż do Jego w niebo wstąpienia. Bo dla nas, drodzy widzowie, chciałem powiedzieć, dla nas, my jesteśmy ludźmi nie tyle miłosierdzia, ale i łaski. I możemy zrozumieć, że mimo tego, co zrobiliśmy Chrystusowi swoim grzechem, mimo tego, że Chrystus wziął to na siebie, dzisiaj nie tyle, co patrzymy i mówimy: Boże, dzięki za wolność, ale teraz Bóg Ojciec mówi: weź tą wolność i zobacz, co dla Ciebie przygotowałem w łasce. Zobacz, ile życia jest przed Tobą. Zobacz, ile rzeczy jest przed Tobą. Wylewam na Ciebie deszcz błogosławieństwa. To jest moja łaska. Chcę Ci dać to, na co nie zasłużyłeś, bo już Ci nie dałem to, na co zasłużyłeś, ale teraz obdaruję Cię tymi wszystkimi rzeczami, których normalnie byś nie dostał, kiedy oddasz swoje życie w moje ręce. Moje pytanie dzisiaj jest takie, bo to jest temat Bożego miłosierdzia. Jakie masz marzenie? Jedno marzenie. Znam niektórych z Was, bo jesteśmy przyjaciółmi i znajomymi w tym kościele. Niektórzy z Was chcą być reżyserami, producentami. Chcą osiągnąć najwyższy pułap. Chcą zrobić coś niezwykłego w kinematografii. Wierzę w tą łaskę, bo jesteśmy w kościele, wierzę w tą łaskę nad Twoim życiem. Niektórzy z nas chcą stać się rodzicami. Niektórzy z nas pragną dzieci i nie mogą mieć ich długi czas. Wiem, bo to jest też moja droga razem z Igą. Ale wyznaję łaskę. Nie tylko to, że jest miłosierdzie nad Twoim życiem. Bóg Ci wybaczył, jesteś odkupiony, ale wyznaję łaskę Bożego błogosławieństwa nad Twoim życiem tu i teraz. Że doświadczysz tego, co to znaczy być rodzicem. Co to znaczy być mamą i tatą. Niektórzy z Was pragną uleczyć swoje serce. Z bólu i z traumy. Ze wszystkiego, co doznali. Chcą doznać po prostu wolności i zobaczyć, że ich życie może wyglądać inaczej. W aspekcie relacji. W aspekcie zrozumienia samego siebie. Ogłaszam łaskę nad Twoim życiem. Która Cię będzie prowadzić. Która będzie największą imprezą, jakiej doświadczysz. Bożego obdarowania nad Twoim życiem. Bożej dobroci i przychylności. Bo Bóg jest pochylony i przychylony w Twoją stronę. To jest Boża przychylność. Jak sobie wyobrażam Bożą przychylność, to wyobrażam sobie, że Bóg jest jak Michael Jackson, przechylony na maksa nad Twoim życiem i obsypuje Cię. Możemy wstać, bo będziemy śpiewać tą piosenkę, która jest niesamowita, która uwalnia nas od religii, uwalnia nas od tradycji myślenia na temat tego, że moje dobre doświadczenie Boga kończy się na tym, że Bóg mi wybaczył. Ale Bóg Ci nie tylko wybaczył, ale powołuje Cię do czegoś więcej. Miłosierdzie jest jedną stroną medalu, ale czeka Cię druga strona medalu, którą możesz teraz odtworzyć. Ta druga strona medalu to jest łaska.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.